Śpiewaliśmy piękną pieśń, tylko nie wiem, czy pamiętamy, o czym śpiewaliśmy. Bóg jest świętym, tak? A jakie prośby wtedy były w tej pieśni? Otwórzmy oczy. Po co? Bym widzieć Jezusa Chrystusa. I wierzę, że Bóg zawsze nas gromadzi tutaj na tym miejscu, abyśmy mogli oglądać Jego chwałę, Jego piękność. Byśmy mogli naśladować przykłady, które pozostawił nam w naszym życiu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę stanąć na tym miejscu. Nie miałem okazji chyba od 2 miesięcy być na kazalnicy z powodu naszych gości, ale to nie jest zmartwienie. Czy pamiętacie, bracia i siostry, co w czwartkowe wieczory studiujemy? Jaki list? List Piotra, pierwszy list Piotra. W zeszły czwartek było sporo ludzi, trochę mniej niż tutaj dzisiaj na tym miejscu w niedzielę. A dlatego też, że niektórzy nie mają okazji bywać na takich spotkaniach, albo czasem lekceważą takie spotkania, chciałbym dzisiaj, abyśmy do tego listu wrócili. W zasadzie z tego listu chciałbym tylko dzisiaj zwrócić uwagę na jeden werset, który studiowaliśmy bodajże 2 czy 3 tygodnie temu na naszym czwartkowym spotkaniu. Dlatego też, jeśli macie Nowe Testamenty, proszę otwórzcie pierwszy list Piotra, 3 rozdział. Chciałbym dzisiaj skupić na wersecie 9. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 9. Piotr powiada tak. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Jakże wiele praw skondensowanych i zawartych jest w tym jednym tylko wersecie. Niby werset prosty, niby werset bardzo zrozumiały i wskazówki, które tam są, są chyba dla wszystkich bardzo zrozumiałe, ale jednak kiedy mam tą świadomość, kiedy przychodzi nam je stosować w naszym własnym życiu, jakby o nich zapominamy, jakby one nie istniały, jakbyśmy zupełnie nie wiedzieli, jak się zachować, czy też nie mamy siły na to, aby te rzeczy, o których ten werset mówi, praktykować. We wcześniejszym wersecie apostoł Piotr pisze do wierzących, jacy mają być w swoim postępowaniu, w swoim charakterze i swoim nastawieniu. I pisze tak, to jest 8 werset. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Gdybyśmy chcieli się przyjrzeć tym cechom, być może łatwo dałoby się zauważyć, że mamy problemy z ich realizacją. Trudno nam być jednomyślnymi. To fakt. Każdy przecież ma swoje zdanie i czasem potrafi je bronić jak rejtan, tak zaciekle, nie zważając na żadne argumenty kogoś innego. A co z prawdziwym współczuciem okazywanym drugiemu człowiekowi? Czy to współczucie nie jest raczej tylko z pozoru, bądź jedynie taką płytką, słowną empatią wyrażoną ustami? A czy jesteśmy braterscy? Czy jesteśmy miłosierni? I w końcu, czy pokora jest naszym wyróżnikiem w świecie pychy, egoizmu i samozadowolenia? Gdy brakuje tych cech, cech, które winny wyróżniać chrześcijańskie życie, niczym nie przypominamy wtedy naśladowcę Chrystusa. To raczej styl życia ludzi, którzy są daleko od Pana, i nie pojęli jeszcze istoty życia ludzi oddanych Bogu, bo przecież to nie deklaracje, czy wzniosłe i święte nawet słowa, ale czyny świadczą najlepiej o naszym chrześcijańskim charakterze. Apostoł Piotr pisze tak, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. To znaczy, że w świecie, w którym żyjemy, jest to normą. I w większości ludzie reagują właśnie w ten sposób, którzy nie znają Pana, właśnie w ten sposób robią. Oddają zło za zło, obelgo za obelgę. W świecie, w którym żyjemy, my sami będziemy mogli spotykać się, gdy w sposób niezasłużony będziemy doświadczać ze strony innych ludzi niesprawiedliwości, zła, czy spotykać się z obelgami, pomówieniami, nieprzyjemnymi, fałszywymi opiniami na nasz temat itd., itd. I właśnie wtedy po naszej reakcji najlepiej widać, co jest w naszym wnętrzu. Wtedy okazuje się, kim naprawdę jesteśmy. Czy potrafimy wtedy naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa? A o nim tenże Piotr, troszkę wcześniejszym wersecie 23 drugiego rozdziału pisze tak. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiedział złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Popatrzmy, co w sytuacji dla nas nieprzyjemnych, kiedy doświadczamy niezasłużonego zła, radzi nam Boże Słowo. Po pierwsze, Jezus nie odpowiedział złorzeczeniem, gdy mu złorzeczono. Wolał cierpieć, nawet nie groził, ale sprawę poruczał Ojcu, który sprawiedliwie sądzi. Ja wiem, że kiedy dotyka nas zło, czujemy, że mamy prawo do rewanżu, do odwetu. To wydaje się takie ludzkie i naturalne. Nie mogę przecież zostać biernym, dlatego że inni źle postępują względem mnie. A co, ja mam wtedy tylko cierpieć i nic nie mówić? No właśnie, czy w takich sytuacjach nic nie mówić, mam milczeć? I tutaj mogę zaskoczyć kogoś. Powiem, ależ skąd? Ależ skąd? Masz mówić, masz mówić. Problem tylko w tym, czy wiem, co mam mówić i do kogo mam mówić. Jezus w takich sytuacjach mówił, ale mówił jedynie do swego Ojca i wiedział, że to jest najlepszy adres, pod jaki może kierować swój żal i swoje cierpienie. Więcej, w kazaniu na górze Pan Jezus Chrystus nauczał w ten sposób. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Nie wiem, czy dotarło to do nas, to, co przed chwileczką czytałem. Ta rada Chrystusa, tak? Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Po drugie, Jezus powiada, abyśmy modlili się za naszych nieprzyjaciół, za wrogów, za tych, którzy nas prześladują. Mamy więc mówić, ale mówić do Boga. Mówić do Boga. Ktoś powie tak, bracie, no właśnie, ja ciągle, kiedy spotykam się z złym, ciągle usilnie modlę się i mówię Bogu, co ma zrobić. Mówię Bogu, Panie, niech go piekło pochłonie, tego, który mnie wyrządza krzywdę. Czy o taką modlitwę chodziło Jezusowi, o takie mówienie? Z całą pewnością nie. Po trzecie, jeśli mamy mówić do innych, to wypowiadamy jedynie słowa błogosławieństwa. Błogosławieństwa pod adresem nawet tych, którzy nas krzywdzą. Piotr pisze wyraźnie, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, co mamy czynić? Błogosławić, błogosławić. I myślę, że tu nie chodzi tylko o samo wypowiedzenie słowa błogosławię cię, albo wypowiedziane z przekąsy, jak to mówiłem w czwartek, ty mi wyrządzasz krzywdę, a ja ci błogosławię. To nie o to chodzi. Co to konkretnie oznacza? Wiecie, według słownika języka polskiego, gdyby ktoś chciał zajrzeć, słowo błogosławić oznacza wyrażać radość, zadowolenie, wdzięczność, pochwalać. Czy tak rozumiemy słowo błogosławić? Wydaje się to absurdalne. Ktoś wyrządza mi zło, a ja z tego powodu wyrażam radość, zadowolenie, wdzięczność i jeszcze to pochwalam. Myślę, że na nowo powinniśmy zrewidować nie tylko samo słowo błogosławić, ale również i może przede wszystkim postawę i uczucia, jakie towarzyszą nam, gdy wypowiadamy słowo błogosławieństwa. I to nie chodzi o to, by w lewo i w prawo wypowiadać słowo błogosławię cię, bracie, błogosławię cię, siostro. To nie chodzi o tradycję, czy jakiś panujący zwyczaj, czasem zakorzeniony w ludziach wierzących. Wiecie, dzisiaj może to już rzadziej się spotyka, ale pamiętam czasy, kiedy w zborach ewangelicznych, kiedy ludzie wchodzili do kaplicy, to przechodząc obok drugiego człowieka najczęściej mówili: chwała Panu, bracie, chwała Panu, siostro. A przy pożegnaniach oczywiście zawsze używali słowa z Bogiem. Powiedzmy szczerze, nie zawsze mogła płynąć chwała dla Pana, gdy wypowiadali je ludzie, czasem od lat ze sobą skłóceni, poróżnieni, noszący i hodujący w swoim sercu gniew do swojego współbrata czy swojej współsiostry. To tylko puste słowa. Czy do takich ma również należeć słowo błogosławię cię, bracie, błogosławię cię, siostro? Oby nie stało się to jakąś następną tradycją polegającym na mówieniu, a dalekie od czynienia. Powtórzmy to raz jeszcze. Co w sytuacji, gdy nam złorzeczą? Po pierwsze, nie odpowiadajmy złorzeczeniem na złorzeczenie. Raczej cierpmy i oddajmy sprawę Bogu. Po drugie, módlmy się za naszych nieprzyjaciół. Po trzecie, błogosławimy im. A to oznacza, po czwarte, zło zwyciężaj dobrem. Apostoł Paweł napisał tekst z listu do Rzymian z 12 rozdziału. Znamy go, ale chciałbym go przytoczyć. Paweł powiada tak. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nie tylko sami powinniśmy tak postępować, ale pisze apostoł Paweł w innym liście: baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Dlaczego mamy błogosławić innych, a szczególnie tych, którzy nas prześladują? Dlaczego mamy to robić? Na początku czytaliśmy o dwóch ważnych, istotnych przyczynach. Apostoł Piotr napisał: błogosławcie, gdyż na to zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. A więc po pierwsze to jest nakaz i nasze powołanie, gdyż na to zostaliśmy powołani, powiada Piotr. Wydaje się czasem, że nasze powołanie rozumiemy jedynie jako powołanie do życia w wieczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ale to nie jest jedyne powołanie. Powołani jesteśmy również wzorem Chrystusa, jeśli na Niego chcemy patrzeć, jeśli Jego chcemy naśladować. Wzorem Chrystusa jesteśmy powołani do cierpienia i to cierpienia dla sprawy Pańskiej. Okazuje się, że właśnie to przynosi nam przeogromną radość i pożytek dla naszej duszy. I po drugie Piotr pisze tak, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bracia i siostry, musimy to zauważyć. Dziedziczenie błogosławieństwa nie jest, jak to dzisiaj kolokwialnie się powiada, z automatu. Nie dzieje się tak, że po prostu ono się nam należy. Dziedziczenie błogosławieństwa jest uwarunkowane. Mianowicie dziedziczymy błogosławieństwo, jeśli sami błogosławimy. Dziedziczymy błogosławieństwo, jeśli sami błogosławimy. Błogosławcie, abyście odziedziczyli błogosławieństwo, pisze Piotr. Był taki mąż Boży Abraham i Pan Bóg dał mu szczególną obietnicę przy jego powołaniu. Czytamy o nim w 1 Mojżeszowi, 12 rozdziale i czytamy tam takie słowa. Posłuchajcie. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie go błogosławił. I to błogosławieństwo ma swoje źródło w posłuszeństwie i w wierze Abrahama. A więc nasz stosunek do Boga, nasze posłuszeństwo Jego rozkazom i Słowu Jego, jakie On wypowiada, jest tym decydującym warunkiem błogosławieństwa albo też jego braku. Często chcielibyśmy życzyć drugiemu człowiekowi błogosławieństwa Bożego, ale ono nie może być udziałem kogoś, kto nie spełnia warunków otrzymania owego błogosławieństwa. Pan Bóg pobłogosławił Abrahama nie dlatego, że ten był bogaty. Czasem tak ludzie myślą, dobrze mi się powodzi, a więc pewnie wszystko w porządku, Pan Bóg mi błogosławi. I nie dlatego, że Abraham był kimś wyjątkowo znanym w mieście, w którym mieszkał, i nie dlatego, że zajmował jakieś znaczące stanowisko, ale błogosławił mu, bo Abraham uwierzył i okazał Bogu posłuszeństwo. Dalej, co jest ciekawe, ludzie, którym Pan błogosławi, stają się sami błogosławieństwem dla innych. O Abrahamie Bóg powiedział: i będą w tobie błogosławione wszystkie pokolenia ziemi. To niesłychana wieść. Boże błogosławieństwo staje się źródłem błogosławieństwa w człowieku, którego Pan błogosławi. On sam wtedy jest błogosławieństwem dla innych. Zawsze, kiedy myślimy o błogosławieństwie od Boga, to myślimy, że ono przeznaczone jest wyłącznie, jedynie dla nas, dla mnie. A Bóg powiada, teraz ty masz się stać błogosławieństwem dla innych. I tu działa tak zwane Boże prawo przepływu. Słyszeliście o tym prawie Bożego przepływu? Otrzymujesz, ale nie po to, by jedynie samemu skorzystać z dobrodziejstwa Bożych darów, ale po to, by teraz dzielić się z innymi. To prawo przepływu najlepiej zobrazowane jest na przykładzie rzeki Jordan. Kiedyś na ten temat mówiliśmy. Jak wiemy, początki tej rzeki tworzą się gdzieś w górach Libanu, a potem spływają w dół do jeziora Genezaret. Stamtąd one wypływają, by ostatecznie zasilić Morze Martwe. Dlaczego nazywa się martwe? Ano dlatego, że nie ma w nim życia, że wody są maksymalnie zasolone. To morze jest martwe. Przyczyną tej martwoty i zasolenia jest to, że to morze nie ma żadnego połączenia z innymi akwenami wodnymi. Nie oddaje wody, lecz jedynie przyjmuje i magazynuje. W przeciwieństwie do Morza Martwego, jezioro Genezaret jest pełne ryb, pełne życia. Jordan wpływa i wypływa z owego jeziora, czyniąc go jeziorem pełnym życia i pożytecznym dla ludzi. Ta zasada przepływu dotyczy również i praw związanych z błogosławieństwem Bożym. Stajemy się martwi. Tak, bracia i siostry, stajemy się martwi, jeśli próbujemy zatrzymać jedynie Boże błogosławieństwo dla siebie. Pełnią Bożego życia w nas jest stan, kiedy nie tylko potrafimy odbierać Boże błogosławieństwo, ale również dzielić się nim z innymi. Pan Jezus kiedyś powiedział takie zdanie, a pewnie wszyscy je doskonale pamiętamy. Zapisane w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 35 werset. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Oczywiście ta zasada nie odnosi się jedynie do naszych finansów. Niektórzy tak chcieliby tylko ją komentować. Czasem to, co możemy zaoferować drugiemu człowiekowi, jest o wiele bardziej warte niż jakiekolwiek pieniądze. Ktoś potrzebuje naszej przyjaźni, ktoś potrzebuje rozmowy, pocieszenia, naszego zainteresowania, jakiejś pomocy. Możemy poświęcić dla drugiego nasz czas, aby okazać taką praktyczną miłość. Zatrzymanie błogosławieństwa jedynie dla nas samych i niedzielenie się nim sprawia, że z biegiem czasu stajemy się podobni do Morza Martwego. Jest jeszcze coś, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Bóg do Abrahama powiedział tak: będę błogosławił tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. Zadziwiające słowo. Będę błogosławił tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. Oczywiście słowo przeklinać nie powinniśmy kojarzyć się z przekleństwami, jakie dzisiaj słyszy się na ulicy, bo Bóg nie używa takiego plugawego języka. Chodzi raczej o nieprzychylność, chodzi raczej o brak akceptacji. Jakkolwiek Bóg czyni nas kanałami Jego błogosławieństwa dla innych, jednak to On udziela owego błogosławieństwa i to On jest autorem i źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Owo błogosławieństwo, jak czytamy też i przekleństwo, jest uzależnione od stosunku do tych, których Pan błogosławi. będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinający Cię przeklinać będę. Oznacza to, że to sam Bóg czyni i wymierza sprawiedliwość swoją. Nie muszę tego robić ja, nie muszę tego czynić samodzielnie. Mogę zaufać Panu, że to On będzie moim obrońcą wobec wszystkich moich wrogów i tych, którzy mnie prześladują i tych wszystkich, którzy mi źle życzą. Czytaliśmy już ową radę apostoła Pawła. Paweł powiada, najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Pomsta należy do Pana, On odpłaci. Może chcielibyśmy, by to stało się natychmiast. Jakiś jasny piorun z nieba spadł na głowę kogoś, kto wyrządza nam krzywdę. Ale jeszcze gorzej dzieje się, gdy wydaje nam się, że Pan bezkarnie jak gdyby traktuje inne osoby i czujemy się sami zobowiązani wymierzać własną sprawiedliwość. Jesteśmy wręcz kuszeni do tego, by sprawy wziąć w swoje ręce. Efekt jest zawsze opłakany. Nie tylko nie osiągamy tego, co zamierzamy, ale jeszcze bardziej pogarszamy sprawę i diabeł cieszy się i zaciera ręce, bo zareagowaliśmy tak, jak to się czyni w Jego Królestwie. Nie Bożym Królestwie, w Jego Królestwie. I z drugiej strony możemy zapytać, czy wtedy, gdy ktoś wyrządza nam zło, nie czujemy się zagniewani? Ależ tak. Gniew jest naturalną emocją związaną z naszym życiem. Ale Biblia ostrzega nas przed gniewem, który staje się grzechem. Gniew może stać się grzechem. I pewnie też ten werset pamiętacie, bracia i siostry, kiedy Paweł powiada, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Wiecie, jaki jest następny werset? Następny werset powiada tak. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Pozwólcie, że zacytuję kilka myśli na temat gniewu. Jeśli on przychodzi w sposób naturalny, to chciałbym, abyśmy coś, niecoś na ten temat wiedzieli. Bo to przecież on jest motorem złych i niewłaściwych reakcji w sytuacjach, gdy to mówimy, jak ktoś naciśnie nam na odcisk. Tak? Gniew w pierwszej kolejności uruchamia język, potem działanie. Jakże prawdziwe jest zdanie, które kiedyś ktoś powiedział, gniew jest stanem, w którym język działa szybciej niż umysł. Gniew jest stanem, w którym język działa szybciej niż umysł. Często, zanim na spokojnie rozważymy sytuację, język już wypowie wiele złych słów. Słów, które ranią i których nie można już więcej cofnąć. Brak oczekiwanej zmiany z kolei zamiast przebaczenia i błogosławieństwa wywołuje jeszcze większy gniew i trwanie w ciągłej zapiekłości i zaciekłości. I diabeł oszukuje nas, że taki stan może nam wtedy pomóc. Nic mylniejszego. Ktoś inny zauważył tak. Trwanie w gniewie jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że ktoś inny umrze. Trwanie w gniewie jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że ktoś inny umrze. A z kolei Marek Aureliusz napisał, skutki gniewu są o wiele poważniejsze od jego przyczyn. Wiecie, piękną radę wyczytałem na portalu społecznościowym, pewnie też wielu z nas ją czytało. Ta rada powiada tak. Nigdy nie zaczynaj niczego w gniewie, tylko głupiec wyrusza w rejs w czasie sztormu. Możemy również spekulować i domyślać się, dlaczego ten gniew się pojawia. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, na pewno pamiętamy historię dwóch braci, Kaina i Abla. Ale z pewnością, kiedy byśmy popatrzyli, dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina, z pewnością jednym z powodów był gniew Kaina na swego brata. Czytamy tam bowiem Boże Słowie tak. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, ale jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Z pewnością w życiu Kaina skutek grzechu był poważniejszy od jego przyczyn. Stał się tułaczem, prekursorem rodu dalekiego od Boga, przeciwnego Bogu, niosącego na swoich barkach brzemię morderstwa swego brata. Jest taki werset w Nowym Testamencie, który mówi na temat modlitwy, czyli składania Bogu ofiary. A tak na marginesie, przyszedłeś dzisiaj też złożyć Bogu ofiarę? A nie ma na myśli tutaj pieniędzy. Modlitwę. Czy dzisiaj przyszedłeś, aby pomodlić się do Boga? Słowo Boże powiada tak. Chcę wtedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce. Ale to nie jest cały werset. Pytanie, czy ten werset odnosi się tylko do mężczyzn? Czy kobiety mogą modlić się z nieczystymi rękoma? Jak myślimy, co oznaczają czyste ręce? Dokończenie tego wersetu jest takie. Chcę wtedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Apostoł Jakub pisze w ten sposób. A nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie więc wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Gniew niestety nie czyni tego, co jest dobre i sprawiedliwe w oczach Pana. Gniewowi znacznie bliżej jest do przekleństwa niż do udzielenia błogosławieństwa. Biblia łączy przekleństwo ze śmiercią, natomiast błogosławieństwo łączy z życiem. Już przez Mojżesza Pan Bóg złożył taką piękną ofertę w 5 Księdze Mojżeszowej, 30 rozdziale, czytamy tak. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Ta oferta wyboru do dzisiaj jest aktualna. To my wybieramy, czy skazać się na przekleństwo, czy też żyć w Bożym błogosławieństwie. Bóg zachęca nas do takiego wyboru życia i to nie jest tylko jednorazowy wybór wtedy, kiedy oddajemy nasze życie Bogu i serce Jezusowi Chrystusowi, ale tych wyborów dokonujemy codziennie, stając przed różnymi sytuacjami naszego życia, gdzie muszę zadecydować, czy mam wybrać Boże błogosławieństwo, czy też żyć pod przekleństwem Bożym. Obyśmy, bracia i siostry, byli mądrzy dokonywać zawsze tych właściwych wyborów. I dlatego też proponuję, abyśmy się dzisiaj modliły, by nasze oczy widziały, by nasze oczy były otwarte, byśmy mogli mieć otwarte oczy na Jezusa, na Jego przykład, ale też byśmy naszymi oczyma mogli widzieć to, co jest najlepszego w drugim człowieku. By nasze serce potrafiło wybaczyć nawet i to, co jest najgorsze i byśmy całym sobą byli wpatrzeni w Boga, nigdy nie tracąc wiary w Jego prowadzenie. Czy tego też oczekujemy dzisiaj od Pana? Jeśli faktycznie śpiewałeś nie tylko ustami, ale też sercem, otwórzmy oczy, Panie. Chcę widzieć Jezusa, to właśnie ten obraz niech Ci się stanie. Niech stanie przede mną, niech stanie przed każdym z nas, abyśmy mogli widzieć Jezusa ukrzyżowanego. Pamiętacie, jak się zachowywał do wrogów swoich, nawet wisząc na krzyżu? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo nie wiedzą, co czynią. To jest ten wzór niedościgniony. To jest ten wzór, który chcemy sobie przypominać wtedy, kiedy obchodzimy stół pański, wtedy, kiedy chcemy Boga naśladować w każdym calu, tak jak mówi Jego Słowo. Niech Pan da nam siłę, niech Pan da nam rozum, abyśmy to Słowo mogli też przyjąć. Amen.